Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Novo Millennium in Unte w 33 punkcie pisze: a czyż nie jest to znakiem czasu, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Także inne religie obecne już na szeroką skalę, również na terenach od dawna schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. My jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim. Otóż te słowa Jana Pawła II pokazują to, co obserwujemy. Rzeczywiście znakiem naszych czasów, przełomu XX i XXI wieku, jest nasilenie potrzeby duchowości. Jak nigdy dotąd o duchowości mówi się bardzo dużo, także w mediach publicznych, co, jak starsi pamiętają, jeszcze 20-30 lat temu było rzeczą niewyobrażalną. Jednakże o tej duchowości mówi się na bardzo różne sposoby. To są plewy i ziarno. I potrzeba dużej roztropności, ażeby nie dać się nafaszerować plewami, które odbiją się nam niestrawnością. Ojciec Święty dość tak subtelnie, ale jednak dość jednoznacznie zauważa, że na tę potrzebę duchowości współczesnego człowieka zmęczonego technokracją, konsumizmem, odpowiadają różne inne religie, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie, sekty. Bardzo nasila się w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach aktywność sekt. Pojawiają się także przy pomocy środków medialnych, pojawiają się fałszywi prorocy, różni wizjonerzy, a nierzadko także zwykli hochsztaplerzy i oszuści, którzy podszywając się pod różne nośne idee religijne, realizują jakieś własne chore ambicje, czy też próbując na tym zbić kapitał. To są zjawiska, które się dzieją na naszych oczach i takich różnych propozycji, często na skróty, rozwiązywania różnych problemów duchowych mamy naprawdę bardzo, bardzo wiele. Skoro jest popyt, jest i podaż. Jeżeli jest zapotrzebowanie na treści duchowe, no to też jest podaż tych treści. W księgarniach, na półkach bardzo często się pojawia napis duchowość i proszę zobaczyć, co tam na tych półkach stoi. Od satanizmu przez Bhagavad Gita, przez jakieś księgi różnych religii, po Biblię, oczywiście Jan Paweł, to jest dobrze sprzedający się ciągle towar. Wszystko tam jest, wszystko jest duchowością. Niestety trzeba powiedzieć, że tej fascynacji taką duchowością bliżej niesprecyzowaną ulegają także osoby Bogu poświęcone, nie wyłączając kapłanów. Coraz częściej spotykam kapłanów, którzy są zafascynowani różnymi jakimiś nurtami duchowości, zapominając, że tak naprawdę Chrystus jest źródłem naszej duchowości. Dlatego Jan Paweł II w tym ostatnim zdaniu cytowanego fragmentu pisze: my jednak, skoro została nam dana łaska wiary w Chrystusa, który objawia Ojca i jest Zbawicielem świata, mamy obowiązek ukazywać, na jaką głębię może nas doprowadzić więź z Nim. A tymczasem także wielu duchownych i osoby konsekrowane próbują tej głębi szukać gdzie indziej. Mówią: Chrystus nam już tego nie daje, psychologia nam może dać, jakaś tam forma kultu, ktoś tam ma coś ciekawszego do powiedzenia niż jest to w Biblii. Drogie Panie, źródło problemu, o którym tu mówimy, tkwi z jednej strony w naturalnej potrzebie sensacji, która jest w człowieku, ciekawości świata, ciekawości tego, co nieznane, a z drugiej strony problem tkwi w braku roztropności i braku rozeznania, a przy tym w zapominaniu lub nieznajomości nauki Chrystusa i duchowego dziedzictwa Kościoła. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą, czytamy w Ewangelii Mateuszowej. A ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Mesjasz, albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić. Jeśli to możliwe, także wybranych. Oto wam powiedziałem. Jeśli więc wam powiedzą, oto jest na pustyni, nie chodźcie tam. Oto wewnątrz domu, nie wierzcie. Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. To ostatnie zdanie z Ewangelii jest bardzo mocne, bardzo dosadne. Jeżeli się rzuca padlinę, no to się zawsze znajdą sępy, czy jakieś tam kruki, czy inne drapieżne ptaki, które to pożrą. I taką padliną duchowości są te różne propozycje, jakie się serwuje nam na każdym kroku poprzez media, poprzez publikacje, poprzez ludzi. I zdarza się niestety, że i wielu duchownych, nie mając dostatecznego rozeznania i roztropności, zaprasza takich właśnie różnych, nie wiadomo skąd pochodzących proroków do swoich kościołów, zwołuje ludzi, a ludzie idą jak w dym i mają wrażenie, że nareszcie odkryli prawdę. Dam przykład. Ja już ten przykład podawałem w różnych okolicznościach, chyba mówiłem o tym w Kodniu też, ale powtórzę go. Przed laty moi studenci brali udział w spotkaniu z jakąś mistyczką. Były afisze po Lublinie, oczywiście w kościołach, kilku kościołach Lublina były spotkania z tą jakąś irlandzką mistyczką. Naprawdę nie pamiętam, kto to był, no ale ponoć najwybitniejsza. Tylko dziwne, że jakoś nikt o niej nie słyszał. No ale tak to jest, no w mediach też nam mówią. Najwybitniejszy artysta. Pierwszy raz w ogóle jego nazwisko się pojawia, ale najwybitniejszy. Jak najwybitniejszy, no to czym się tak wybija, skoro nikt o nim nie słyszał? No ale to jest właśnie taki wytrych pojęciowy. No i poszli na to spotkanie. Był między innymi jeden z doktorantów, który bardzo biegle władał językiem angielskim. Zresztą niedawno, już po kilku latach, sporo czasu upłynęło, napisał bardzo dobry doktorat na podstawie literatury staroangielskiej, więc zresztą lektor języka angielskiego. No oczywiście ona mówiła po angielsku. Był tłumacz, który no, próbował to jakoś może i nie tylko przełożyć na język polski, ale troszeczkę złagodzić pewne wyrażenia. No bo rzeczywiście mówiła tak kontrowersyjne rzeczy, że tłumacz był zakłopotany, no jak to podać, no bo przecież czasami były wierutne bzdury. I oni mówią tak, katedra w Lublinie napełniona, że nie dało się wejść. I oczywiście msza święta, ona gdzieś tam zaraz blisko ołtarza, my po mszy świętej wszyscy z zapartym tchem czekają, co im mistyczka powie. A ona opowiadała różne rzeczy i mówią, że byli w stanie ją słuchać, ale już do pewnego momentu. W pewnym momencie ona opowiada, że miała wizję mistyczną, w której Pan Jezus na kolanach oczywiście przystępował do Komunii Świętej. Ale wszyscy z uznaniem kiwają głowami. No właśnie, Pan Jezus na kolanach przyjmował Komunię Świętą. To my też musimy na kolanach przyjmować. To jest tylko jeden z wielu przykładów tych bzdur, jakimi karmią się ludzie. I często duchowni w swojej naiwności, a może tylko po to, żeby ludzi gromadzić, sprzyjają takim różnym poglądom. I to są właśnie ci fałszywi prorocy, którzy opowiadają różne rzeczy. Pytanie w imię czego? Czy dla popularności? Czy może dla pieniądza? I drogie Panie, mówię tu z pewnym sarkazmem, ale nie bez racji. Oczywiście nie chcę generalizować i mówić, że wszyscy postępują w ten sposób. W każdym razie świeckim osobom konsekrowanym także łatwo ulec pozorom i sprzyjać różnym fałszywym prorokom czy fałszywym ideom, zwłaszcza, że właśnie świeccy konsekrowani mają utrudnioną posługę spowiedników i kierowników duchowych z racji słabego rozumienia tej drogi powołania. Nie zawsze jest do kogo się odnieść, nie zawsze też można ze spowiednikiem czy kierownikiem duchowym skonfrontować swój wybór takiej czy innej propozycji duchowej, aby ona nie była w kolizji z własnym uprawnionym powołaniem. Drogie Panie, by więc nie marnować sił duchowych i nie tracić czasu na miraże duchowe i nie wystawiać się na realne niebezpieczeństwa duchowego uwiedzenia, trzeba stosowania jasnych kryteriów duchowego rozeznania. A wiele z tych kryteriów znajdujemy w nauczaniu Kościoła, znajdujemy także w nauczaniu świętego Jana Pawła II, który w Reconciliatio et Penitentia pisze m.in., że pobożność to po prostu postępowanie chrześcijanina, który na ojcowską miłość Boga odpowiada miłością synowską. To dość ogólne określenie, ale trafne. Pobożność to nie określone praktyki, sposób składania rączek, przechylania głowy, czy innych gestów, czynności, drobiazgów, do których często przywiązuje się większą wagę niż do właśnie tej odpowiedzi miłością synowską na ojcowską miłość Boga. Pobożność to jest właśnie odpowiedź miłości synowskiej na ojcowską miłość Boga. To jest istota pobożności. Aby nie dać się uwodzić, trzeba dobrze najpierw poznać własne dziedzictwo duchowe. My się fascynujemy duchowością importowaną, sprowadzaną gdzieś tam z Afryki, z Nigerii, z Kenii, z Indii. Przyjeżdżają różni ewangelizatorzy, byleby mówili po angielsku, bo to Duch Święty łatwiej mówi po angielsku ponoć. Natomiast i fascynujemy się różnymi książkami Anselma Greena czy różnych innych autorów, którzy nam serwują pod płaszczykiem pobożności i duchowości często psychologię wątpliwego autoramentu, psychologię jungowską, psychologię ezoteryczną, niepotwierdzoną, na przykład empirią. W każdym razie na ogół ci, którzy się fascynują tą duchowością importowaną, nie mają pojęcia, że my tu na gruncie polskim mamy bezcenne skarby duchowości. A więc potwierdza się stare porzekadło: cudze chwalicie, a swego nie znacie. Niech to będzie przestrogą, aby nie fascynować się naiwnie i przedwcześnie nie deprecjonować katolickiej i polskiej duchowości na rzecz na przykład duchowości dalekowschodniej czy pochodzącej nie wiadomo skąd. Kościół w Polsce od 1000 lat wypracował takie duchowe dziedzictwo, które w pewnych obszarach inspirowało duchowość ogólnokościelną, duchowość europejską. To nie jest tak, że myśmy dopiero wczoraj z drzewa zeszli i nie mamy nic do powiedzenia w Kościele. Naszym duchowym dziedzictwem karmi się Kościół powszechny. I mówię to nie dla podbijania bębenka próżności, ale w imię obiektywnej prawdy. Tylko parę przykładów. W roku 1665 ojciec Stefan Chryzostom Dobrosielski z zakonu franciszkańskiego, żyjący w Krakowie, jako pierwszy w historii Kościoła dokonał podziału na teologię ascetyczną i mistyczną w swoim dziele Summarium Ascetice et Mystice. To zauważają autorzy zachodni. W Polsce się o tym nie mówi, nikt o tym nie wie. 100 lat później, na bazie tego, co Dobrosielski napisał w swoim dziele po łacinie, więc było znane w Europie, włoski jezuita Giovanni Battista Scaramelli w Wenecji, dokładnie 100 lat później, wydaje dwa dzieła: Summarium Ascetice i Summarium Mystice. Czyli dwa dzieła, które utrwaliły ten podział wprowadzony przez Dobrosielskiego. Inny przykład, tylko w zarysie. Jezuita, który pochowany jest w poznańskiej Farze, kiedyś będąc w poznańskiej Farze, pytałem kościelnego, czy jest tutaj pochowany ojciec Kacper Drużbicki. A tak, jest podziemia. Czyli ta świadomość jednak jest. To właśnie on, jako pierwszy, na długo przed objawieniami świętej Marii Małgorzaty Alacoque, on szerzy kult serca Jezusowego na gruncie Polski. Drużbicki napisał dzieło pod tytułem Metacordium Cor Jesu. Jeden, jeżeli nie jedyny egzemplarz tego dzieła zachował się w Bibliotece Seminarium Duchownego w Lublinie. To jest podręcznik, pierwszy na świecie podręcznik czcicieli serca Jezusowego, Metacordium Cor Jesu, w którym zawartych jest kilka litanii do serca Jezusa, bardzo pięknych, bardzo ciekawych, głęboko osadzonych w Biblii. To z inspiracji Kacpra Drużbickiego, który był ówczesnym prowincjałem jezuitów w Polsce. Inny jezuita, ojciec Stanisław Fenicki w Lublinie w 1632 roku, tam gdzie obecnie jest katedra lubelska, tam by mieli jezuici swój klasztor, napisał dzieło pod tytułem Mariae Mancipium o niewolnictwie maryjnym. To dziełko w tym samym roku zostało przetłumaczone przez ojca Jana Chomentowskiego pod tytułem Pętko Najświętszej Maryi Panny. To łacińskie dzieło Mariae Mancipium cytuje w swoim traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny święty Ludwik Maria Grignion de Montfort. Powołuje się na pisma Fenickiego. Jeżeli ktoś mówi, że niewolnictwo maryjne to się zaczęło dopiero od świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, to po prostu nie wie, o czym mówi, bo idea niewolnictwa sięga w późnego średniowiecza. Jest nawiązaniem do pewnych tradycji rycerskich. Na gruncie polskim propaguje je ze skutkiem europejskim ojciec Stanisław Fenicki. Dodajmy, że to dziełko, traktat o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort, napisany został w 1712 roku, ale dziełko zaginęło po śmierci autora i zostało odnalezione 130 lat później i wydane drukiem w 1842. 210 lat wcześniej ta sama idea była już w Polsce szeroko znana. I jeszcze może jeden przykład. W roku 1701 umiera błogosławiony ojciec Stanisław Papczyński, założyciel pierwszego w Polsce, pierwszego polskiego zgromadzenia męskiego, zgromadzenia księży Marianów, do których w niedzielę jadę z rekolekcjami do Zakopanego. To on szerzy kult zmarłych. Jego szczególną troską, co wynikało też z pewnych uwarunkowań historycznych, to jest czas wojen licznych, jest kult zmarłych, który też bardzo mocno wpisuje się w polską tradycję. I jeszcze jeden przykład. W drugiej połowie XIX wieku najpierw w Lubartowie zaczyna swoją formację zakonną, potem w Lublinie składa śluby wieczyste w grudniu 1850 roku w kościele kapucynów. Ci, którzy są z Lublina, to dobrze, żeby o tym wiedzieli, że kościół kapucynów na krakowskim przedmieściu to jest też takie miejsce, gdzie formowali się święci. To właśnie błogosławiony ojciec Konrad Koźmiński, który tam się kształtował, który śluby wieczyste złożył właśnie w kościele kapucynów na krakowskim przedmieściu w Lublinie, jest prekursorem instytutów świeckich w skali świata. Jego ideą było, aby kobiety, mężczyźni żyli konsekracją w świecie. Ponieważ nie było wtedy jeszcze odpowiedniego prawodawstwa, zrobiono z tego zgromadzenia zakonne niehabitowe. Nadano im kształt zgromadzeń zakonnych. Ale idea ojca Konrada była taka, jaka się pojawiła 100 lat później w dokumencie Konstytucji Apostolskiej Provida Mater Ecclesia. I jeszcze jedną rzecz dodam, że w kościele kapucynów na krakowskim przedmieściu w roku 1889 miała wizję mistyczną Kazimiera Wołowska, 19-letnia dziewczyna, która miała już narzeczonego, szykowało się wszystko do małżeństwa, ten narzeczony z ojcem stał 2-3 metry za nią, a ona stała tam, gdzie mniej więcej jest obecnie stały konfesjonał. Miała wizję pewnej zakonnicy w białym habicie, która ją woła. Więc dziewczyna kompletnie rozbita, dowiedziała się od ojca Jacka Woronieckiego, zaprzyjaźnionego z rodziną Wołowskich w Lublinie, a to nazwisko Jacek Woroniecki jednoznacznie nam się kojarzy z Kulem, bo to był trzeci z kolei rektor Kulu, zaprzyjaźniony z rodziną Wołowskich, uświadomił jej, że takie białe siostry są w Jazłowcu. Więc ona, czując wewnętrzne jakieś ciśnienie, postanowiła wstąpić do tego zgromadzenia, którego kompletnie nie znała. Pojechała do Jazłowca, do sióstr niepokalanek i w drzwiach wita ją ta biała zakonnica, którą widziała w tej wizji mistycznej, błogosławiona Marcelina Darowska. Ja pisałem artykuł na ten temat. Jest bardzo ciekawa, głęboka korespondencja pomiędzy tymi dwoma mistyczkami. Błogosławiona Marta Wołowska, bo takie jest imię zakonne, poniosła śmierć męczeńską w Słoniniu na Białorusi w czasie II wojny światowej razem z siostrą, błogosławioną siostrą Ewą Noiszewską, za ratowanie Żydów. Jedyna błogosławiona lublinianka, w Lublinie kompletnie nieznana. Chcę jeszcze powiedzieć, że w ramach Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości, które tutaj 2 lata temu miało swoje zebranie doroczne, właśnie w tej sali, realizujemy taki ambitny projekt pod tytułem Encyklopedia Duchowości Katolickiej. W tej chwili już napływają do mnie hasła. Piszemy takie, tam jest przewidzianych w tej chwili około 650 haseł. Wydaliśmy kiedyś leksykon duchowości katolickiej, więc nie będzie to nowe wydanie leksykonu duchowości katolickiej, ale zupełnie nowa rzecz, w której chcemy położyć akcent na 2 rzeczy. Na polską specyfikę duchowości, czyli wydobyć to, co jest polskie, i 2. rzecz, szeroko uwzględnić nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Chcemy to wydać na 1050-lecie Chrztu Polski na jesieni przyszłego roku. Czy to się uda? No, zależy to od zaangażowania wielu autorów, ale też od Bożego błogosławieństwa, o wyproszenie którego Was także o to proszę. Ale wróćmy do naszego tematu. Jeżeli pokazujemy te różne zagrożenia duchowości, te różne plewy obok ziarna, to stawiamy pytanie, jak rozeznać, co jest ziarnem, co plewą. A więc jakie są kryteria tej zdrowej pobożności, zdrowej duchowości? Powiedziałbym tak, że przede wszystkim podstawowym kryterium jest wierność temu, co specyficznie katolickie w duchowości i to, co ją odróżnia od innych duchowości. Jest to, najpierw wymienię, potem omówię, chrystocentryzm, sakramentalność z Eucharystią na pierwszym miejscu, Biblia, Kościół i Maryjność. To jest 5 filarów, na których opiera się duchowość katolicka. I tego trzeba się trzymać. Wszystkie inne rzeczy to są przybudówki, to są dekoracje. Piękne, ważne, potrzebne. Ale to są fundamenty. Najpiękniejsze freski nie utrzymają się, jeżeli nie będzie fundamentu, nie będzie ściany, do której ten fresk jest przyczepiony. Poza tym, jak się patrzy w historię Kościoła, mamy w tej chwili różne formy pobożności, ale w przeszłości tych różnych form pobożności nie było, a ludzie się uświęcali i zbawiali. Nie było koronki do Bożego Miłosierdzia, a ludzie się zbawili. Nie było różańca, aczkolwiek różaniec jest już praktycznie od XI wieku. Nie było ruchów charyzmatycznych, nie było ikony, nie było akatystu, nie było intronizacji serca Pana Jezusa jako króla, nie było intronizacji Chrystusa królem Polski. Ludzie się zbawiali, może byli bardziej gorliwi, bardziej święci niż my, bo trzymali się tych 5 podstawowych rzeczy, mianowicie Chrystusa, sakramentów i związanych z tym modlitwy, Słowa Bożego, wierności nauce Kościoła i Matce Bożej. I krótko, to są te 5 takich zasadniczych filarów katolickiej duchowości. Ich się trzymając nie zbłądzimy. Chrystocentryzm. Rzecz jasna, mówiliśmy o tym wielokrotnie. Osoba Jezusa Chrystusa jest w centrum. Chrystus jest najważniejszy. Święty Jan Paweł II w Rozarium Virginis Mariae w punkcie 15 pisze: Istotnym znamieniem duchowości chrześcijańskiej jest wysiłek ucznia, by upodobnić się coraz bardziej do swego mistrza. Mówiłem o tym przy okazji chrystoformizacji. A więc chodzi o osobowe, oparte na miłości, odniesienie się do Chrystusa. Chodzi o danie pierwszeństwa łaski Bożej w miejsce jakichkolwiek tam pseudopsychoterapii. Jest na przykład w niektórych ruchach szerzy się taką ideę, w ruchu odnowy charyzmatycznej ostatnio szerzy się ideę, która jest czymś horrendalnym. Mianowicie idea przebaczenia Bogu Ojcu. Trzeba Bogu przebaczyć, żeby można się było duchowo rozwijać. Pozostawiam to bez komentarza, bo rzecz jest tak głupia, że aż trudno, ale proszę Pani, bardzo nośna. Problem jest na tyle poważny, że Komisja Teologiczna Episkopatu Polski już się tą kwestią zajmuje, podobnie jak został załatwiony problem spowiedzi furtkowej. Spowiedź furtkowa, to trzeba by całą konferencję na ten temat robić, ale w dwóch zdaniach. Są siostry misjonarki Jezusa Miłosiernego, czy jakoś tak się nazywają, w Rybnie na terenie diecezji łowickiej. I wokół tych sióstr powstało takie grono kapłanów, tam przyjeżdżali ludzie na jakieś rekolekcje, siostry prosiły kapłanów o pomoc i wokół tych sióstr powstało takie grono kapłanów, w tej chwili jest ich tam kilkuset, chyba około 300 tych kapłanów chyba jest, którzy się nazywają kręgiem kapłanów Miłosierdzia Bożego. I właśnie w tym środowisku, trudno powiedzieć dokładnie od kogo to się zaczęło, wypracowano taką metodę pomocy spowiedniczej, którą nazwano spowiedzią furtkową, która polega przede wszystkim na skupieniu się na pierwszym przykazaniu, a więc przykazaniu przeciwko bałwochwalstwu, bo źródłem grzechu uznano bałwochwalstwo. I metoda polega na tym, że spowiedź trwa kilkanaście godzin z przerwami, i spowiednik, penitent nie zna pytań, spowiednik mu zadaje drobiazgowe pytania. Lista tych pytań jest tam grubo chyba ponad 150, zresztą ta lista się zmienia. Ta lista jest utajniona, nie może jej nikt znać, kto nie jest wtajemniczony, tym bardziej penitent nie może znać. I spowiednik mu zadaje drobiazgowe pytania o różne rzeczy, niezależnie od tego, czy to jest kapłan, czy to jest zakonnica. Pyta o aborcję, o różne rzeczy takie, powiedzmy, poniżej pasa. Także o jakieś tam powiązania z demonizmem. Dopytuje o to, czy przodkowie nie mieli coś wspólnego gdzieś tam z jakimś okultyzmem, z demonizmem, z magią, z czarami, czy tam ktoś nie chodził do wróżki, babcia, ciotka i tak dalej. Więc mnóstwo takich pytań. Spowiednik, żeby był w stanie ogarnąć to, zapisuje sobie. No i oczywiście spowiedź trwa kilka godzin z przerwami czy kilka dni, więc te notatki są przechowywane z tymi uwagami. No i potem ewentualnie chodzi o to zamykanie furtek, przez które zło może wtargnąć w serce człowieka. A więc taką furtką może być na przykład jakieś tam rodzinne zaszłości, jakieś upodobania rodzinne. Taką furtką może być przywiezienie jakichś magicznych przedmiotów gdzieś tam z dalekiej podróży. Więc zamykanie tych furtek, żeby zło się nie wdarło do serca człowieka. Na czym polega problem? Jeżeli taka spowiedź dopiero jest w stanie zamknąć furtki przed złem, to pytam się, jakie znaczenie ma chrzest święty? To chyba chrzest nas uwalnia z mocy szatana, a nie spowiedź furtkowa. Poza tym naruszone jest tu cały szereg zasad, które są jasno określone w dokumentach Kościoła. Po pierwsze, jeżeli kapłan ma obowiązek czynić sobie notatki ze spowiedzi penitenta, która trwa niesamowicie długo, no to jaka jest gwarancja dochowania sekretu, tajemnicy spowiedzi? Poza tym to nie spowiednik robi rachunek sumienia penitentowi. To jest obowiązek penitenta. Spowiednik nie może penitentowi sugerować grzechów, które ewentualnie popełnił. Poza tym penitent nie spowiada się z grzechu swoich przodków, tylko z własnych grzechów. I tak dalej. To są tylko niektóre racje, ale jest tych racji co najmniej 7. Już w tej chwili też wszystkich nie potrafię szczegółowo przytoczyć. Ale taka idea się bardzo w Polsce rozpowszechniła. Ludzie jechali do Rybna na spowiedź furtkową. Spowiedź furtkowa to jest ta najlepsza spowiedź, jaka może być. Spowiedź całego życia nie ma znaczenia. Furtkowa, jak zamknie furtki, to już diabeł nie przejdzie, za nic w świecie. Ze zgrozą dowiaduje się, byłem na Białorusi miesiąc temu w Grodnie, rozmawiam z księżmi i mówią, tu na Białorusi, mówię, księża z Polski szerzą spowiedź furtkową. O co chodzi? My nie wiemy. No bo to jest oczywiście tylko wtajemniczeni mogą tę spowiedź furtkową robić, bo tylko oni mają listę tych pytań. Jestem na spotkaniu dziekanów wydziałów teologicznych w Warszawie, na które był zaproszony mój kolega z Kowna, z którym współpracuję. Rozmawiamy o tym. On mówi, no właśnie, ja na Litwie słyszę, polscy księża prowadzą jakąś spowiedź furtkową. Mówi, ale o co chodzi? Powiedzcie mi. To są właśnie pseudoduchowości. Drogie Panie, więc nie mamy czasu, żeby ten temat dalej rozwinąć. Niech te wskazanie tych pięciu podstawowych zasad, które warto byłoby może omówić, ale niech to wystarczy. Niech to będzie tylko pewną przestrogą do tego, aby mądrze wybierać różne propozycje, jakie są nam oferowane. Zgodnie z zasadą, jaką podał święty Paweł. Wszystko badajcie, a co szlachetne, zachowujcie. A święty Jan Apostoł mówi, nie dowierzajcie każdemu duchowi. To, że ktoś się powołuje na duchowość, ktoś etykietuje, że to jest duchowość, że nosi habit czy sutannę, to jeszcze nie znaczy, że jest to Ducha Bożego. Więc potrzeba roztropności w rozeznaniu, a nade wszystko trzymaniu się Chrystusa. Chrystus jest najważniejszy. To jest cel. Środki do celu mogą być różne, drogi mogą być różne, ale cel jest jeden. I my się mamy trzymać celu, do celu mamy zdążać. Droga, sprawa wtórna. Nie możemy pomylić środka i celu, bo wtedy jest nieszczęście i w życiu duchowym, i w życiu codziennym.